Maria została wzięta do nieba, radują się zastępy aniołów. Alleluja, alleluja, alleluja.
Pan z wami. Słowo Ewangelii według świętego Łukasza. W tym czasie Maria wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Marii, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana. Wtedy Maria rzekła: Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu Zbawcy moim, bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mi będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, a Jego imię jest święte. Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się Go boją. Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich, strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął się za swoim sługą Izraelem, pomny na swe miłosierdzie, jak obiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.
Oto słowo Pańskie.
Moi drodzy, jest rok 451. Na cesarstwo Bizancjum napierają barbarzyńskie hordy. Cesarz Marcjan zastanawia się, gdzie szukać ratunku. W tym czasie do Konstantynopola przyjeżdża patriarcha Jerozolimy Juwenal. Cesarz z nim się spotyka i prosi, aby pozwolił sprowadzić ciało Maryi dla obrony cesarstwa przed niewiernymi. Chodzi o umocnienie ducha i umocnienie wiary, aby bronić chrześcijaństwa. Juwenal odpowiada: rzeczywiście mamy grób Maryi, ale od czasów apostolskich jest on pusty. Maria została wzięta do nieba i przebywa w chwale Boga. Jej ciała nie ma na ziemi. Jest rok 1920. Hordy barbarzyńskie, też komunistyczne, napierają na Polskę, na Europę. Ale Polska się modli. Zapominamy o tym, że w tym czasie Polska modliła się. Warszawa była na kolanach, w kościołach tłumy ludzi, na placach kardynał Kakowski, na dzisiejszym placu Piłsudskiego sprawował msze święte, aby uchronić Polskę przed nawałą niewiary. I rzeczywiście te modlitwy zostały wysłuchane. Może to jest jakiś przykład i wzór dla nas dzisiaj. Dzieje naszego narodu nie jeden raz podarowały nam niezwykły dar. Dar prawości serc, dar miłości ofiarnej dla ojczyzny. Ten dar powinniśmy przyjąć i położyć na ołtarzu naszych serc. On tutaj powinien być. Nie chodzi o tradycję. Chodzi o nas, o naszą przyszłość, o nasze życie. Dlatego mamy położyć to na ołtarzu naszych serc. Warszawa, jak wiemy, w czasie Powstania Warszawskiego walczyła, ale przykładem szczególnym jest katedra ze Starówki. Prezbiterium byli obrońcy od wejścia, napierali Niemcy. A w miejscu, gdzie jest dzisiaj ołtarz, twarzą do ludzi, leżał stos ofiarny obrońców. Tych, którzy bronili Ewangelii, bronili praw Boga do człowieka, bronili godności człowieka. Żadne miasto nie ma tyle ofiarnej miłości i tyle ofiarnej krwi w swoich fundamentach, co Warszawa. To jest jakiś testament dla nas. Nie chodzi o wspominanie, nie chodzi o emocje, chodzi o rzeczywistość. Czy jesteśmy w stanie narazić swoje życie dla dobra ojczyzny, to znaczy dla dobra własnych dzieci, dla dobra ojca i matki, żony, męża? Czy jesteśmy w stanie dzisiaj narazić swoje życie? Czy stać nas na to, abyśmy się odrodzili jako naród duchowo i w wierze? Nie chodzi o wspominanie. Chodzi o moc ducha teraz, żywą wiarę teraz, którą mamy żyć i którą mamy budować nasze społeczeństwo, naszą ojczyznę. To przecież mocą ducha mamy zlikwidować, pokonać nieprawość, zło, zakłamanie, wszelkie wojny ideologiczne, byśmy byli prawdziwie wolni. Nie tylko w możliwości zmiany miejsca, ale wolni także i wewnętrznie, wolni w naszym myśleniu i wolni w naszych relacjach między sobą. Moi drodzy, od czasów rozbiorów naród dojrzewał. To bardzo ciekawa prawda, która się ujawnia i warto ją wydobyć. Naród dojrzewał do tożsamości i wolności. I to nie politycy, ale naród pokazał swoją dojrzałość i tożsamość i godność. To naród pokazał, że jest wolny i wolności swojej nie odda. Nie politycy nam dali wolność. Naród ją wywalczył sam. Myślę, że powinniśmy o tym pamiętać. Przypominamy sobie dzisiejszą uroczystość i tamte wydarzenia, bowiem Bóg dał nam Marię za Matkę i Królowę, by nas broniła, umacniała duchowo, osłaniała nas tak swoim płaszczem, jak podczas potopu szwedzkiego, kiedy broniła swoim płaszczem Jasnej Góry. Jak w roku 1920 przed nawałą niewiary i barbarzyństwa. I myślę, że obroni nas dzisiaj, jeżeli będziemy jej ufali jeżeli będziemy jej wierzyli, jeżeli będziemy przy niej trwali. Bo to jest warunek, który powinniśmy zrealizować, spełnić. Moi drodzy, walka z demoniczną strukturą świata, której lansuje się zło, trwa nadal i będzie trwała do końca świata. Musimy ciągle o tym pamiętać. To nie są tylko słowa, to jest prawda i rzeczywistość. Dlatego front walki dzisiaj przebiega inaczej. Przez szkoły, by wychować młodzież. Przez uczelnie, by przygotować ludzi odpowiedzialnych, którzy wezmą odpowiedzialność za ojczyznę. Przez rodziny nasze, aby były mocne Bogiem i wartościami. Przez życie społeczne, ale także i przez nasze sumienia. Pierwszy front walki to nasze sumienie. To tu musimy pokonać zło i je przezwyciężyć. To jest ten pierwszy front walki. Jeżeli pokonamy zło w naszych wnętrzach, niewłaściwy stosunek, zły sposób myślenia, złe wartościowanie, to rzeczywiście zwyciężymy i będziemy wolni. Czy może warto się nad tym zastanowić, czy w sercach czujemy się Polakami? Czy tylko mieszkańcami tej ziemi? Czy myślimy o tym kraju jako o Polsce, naszej ojczyźnie, gdzie są nasze korzenie? Gdzie możemy żyć, rozwijać się? Gdzie nasza przyszłość? Czy myślimy o tej ziemi jako o Polsce i ojczyźnie? Największym zagrożeniem dla naszej ojczyzny i dla nas samych, moi drodzy, jest akceptacja zła. Tego zła, które się szerzy. Najpierw tego intelektualnego, zakłamania, propagandy niewłaściwej, manipulacji, dezinformacji, wszelkiego rodzaju oszustw. Ale także i to zło moralne nam szkodzi. Mianowicie nastawiamy się na konsumpcjonizm. Więcej mieć, wygodniej żyć, więcej skarbność dla siebie, czy zdobyć dla siebie. Żądza posiadania nas dręczy i trawi jak kornik drzewo zdrowe. Przemoc polityczna, gospodarcza, wszelkie układy, powiązania, to wszystko nas szkodzi i jest źródłem samozniewolenia. Sami siebie czynimy niewolnikami. Niewolnikami zła, które się szerzy. Moi drodzy, konsumpcjonizm to straszna rzecz. Nie zdajemy sobie z tego sprawy. Ale to właśnie on nakręca spiralę dominacji jednego człowieka nad drugim. Bo chce więcej posiadać, najczęściej kosztem drugiego. To jest zło, które nas toczy, które nas niszczy. Musimy o to zabiegać, by nie wpaść w ten konsumpcjonizm. Myślę, że potrzebujemy dziś pilnie prawdy. Prawdy o człowieku, prawdy o Bogu, o życiu społecznym, życiu politycznym. Potrzebujemy poczucia naszej godności, żebym nie musiał cichcem przemykać ulicą, bo inni na mnie patrzą. Żebyśmy nie stali się jałowi jak ludzie, jak ziemia nieurodzajna, na której nic nie rośnie. To straszna klęska. Mieć taką ziemię, bo nic jej nie ma, same straty. Ale to też klęska, kiedy nasze człowieczeństwo staje się ziemią nieurodzajną.
Ojciec Albert Krąpiec pisał, byśmy mogli być razem, potrzebujemy kultury duchowej, a więc osobistej mądrości, moralności wyrastającej z autentycznych wartości. Potrzebujemy wiary w Boga i twórczego podejścia do życia. Wtedy będziemy razem. Jeżeli będziemy się wzajemnie szanowali i sobie służyli. Nie możemy zwolnić się z budowania kultury w życiu rodzinnym, społecznym i osobistym. Bez kultury stajemy się barbarzyńcami. I to wychodzi na jaw przy każdej okazji. Jan Paweł II w 1980 roku na forum UNESCO powiedział: naród istnieje z kultury i dla kultury. Duszą kultury jest moralność i godność człowieka. O to właśnie musimy zabiegać i to budować. Musimy w tym biegu historii, w którym uczestniczymy przez rozmaite fakty, wydarzenia, świadomość i żywą pamięć, wartości, także przez wiarę, by dokonywała się kontynuacja narodu. Właśnie w ten sposób naród żyje i kontynuuje swoje dzieje, jeżeli z pokolenia na pokolenie przekazywane są wartości, kultura, tradycja. Naród powinien przekazywać siebie następnym pokoleniom. Może nie tak, jak toczy się dzisiaj, kiedy każde pokolenie próbuje sobie żyć oddzielnie, samodzielnie, gdzie nie ma żadnej tradycji. Wszystko się burzy, wszystko się wali. Naród zyskuje najwyższą godność wtedy, i to warto pamiętać, bo to zbiega się z Ewangelią i postawą Chrystusa, kiedy służy człowiekowi. Jeśli nie służy człowiekowi, traci swoją godność i powoli przestaje być narodem. I traci oczywiście swoją ojczyznę. Dlatego musimy mieć świadomość naszej mocy duchowej i naszej jedności, którą uzyskujemy dzięki wierze i wzajemnej służbie, wzajemnej miłości siebie. Maria, Matka i Królowa nasza, uczy nas wierności i posłuszeństwa Chrystusowi. My, drodzy, ludzie dzisiaj jakby nie rozumieją, czy gubią podstawową prawdę, że to, co toczy się w moim życiu codziennym, jednocześnie zaważa na życiu religijnym. I to, co dzieje się w życiu religijnym, w moim wnętrzu, na gruncie wiary, oddziaływuje na życie codzienne i relacje między ludźmi. I nie można głosić haseł religia na bok, życie społeczne na drugą stronę. Jest to jakieś totalne nieporozumienie. Człowiek, który nie ma w sobie wiary, nie ma miłości Boga, jak ma wierzyć drugiemu człowiekowi? Jeżeli nie miłuje Boga, to jakże ma miłować drugiego człowieka? To nierealne. To jest całość, której nie można dzielić. Dlatego Maria uczy powierzać się Chrystusowi. Scena choćby nawiedzenia, którą dzisiaj czytaliśmy. Maria przychodzi do Elżbiety i ta odkrywa od razu prawdę o Bogu, ale i o człowieku. Duch Święty zaczyna działać, bo On działa zawsze tam, gdzie jest jedność. My, drodzy, przeczytam wam jeszcze to, co napisał ksiądz Piotr Skarga w swoich kazaniach wtedy, kiedy ojczyzna się waliła i była w potrzebie. Posłużył się obrazem okrętu. Powiada, miłując ojczyznę, samych siebie miłujecie. Nie dochowując jej wierności, sami siebie zdradzacie. Miłując tylko własne sprawy społeczne, burzycie. Gdy okręt tonie, tylko głupi tłumoczki i skrzynki swoje pilnuje, a do obrony okrętu nie idzie. Mniema, że dobrze czyni, a on się głupi, bo gdy okręt obrony nie ma i on ze wszystkim, co zebrał, utonąć musi. Gdy zaś majętnością swą pogardzi, a do obrony okrętu z innymi się uda, dopiero wtedy wszystko odzyska i swe życie zachowa. Ten najmniejszy okręt ojczyzny naszej i nas wszystkich niesie. Gdy się z okrętem źle dzieje, gdy dziur jego nie naprawiamy, gdy wody z niego nie wylewamy, gdy się o jego utrzymanie nie troszczymy, gdy dla bezpieczeństwa okrętu prywatną swą nie pogardzimy, okręt zatonie. A z nim my sami wszyscy poginiemy. Piotr Skarga, kardynał Stefan Wyszyński, Jan Paweł II ciągle do nas wołają, jako ci żywi z tamtej strony. Umocnijcie swojego ducha, umocnijcie swoją wiarę. Mocą ducha pokonujcie przeciwności, byście nie dali się skłócić i podzielić, byście zostali wolni.